Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, minęła godzina 16.38. Przypominamy, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a wnet.fm cały świat. A skoro cały świat, to teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie czeka już Tomasz Grzywaczewski, reporter, pisarz, prawnik międzynarodowy, który specjalizuje się w tematyce państw nieuznawanych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zaczniemy oczywiście od tematu impeachmentu Donalda Trumpa. Trump jest trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, wobec którego toczy się procedura impeachmentu. O jego pozostaniu na urzędzie zadecyduje teraz Senat. Jak wygląda sytuacja Trumpa?
Tak, no rzeczywiście to wczorajsze głosowanie w Izbie Reprezentantów było historyczne, ponieważ no, Trump, jak pani redaktor już wspomniała, jest trzecim w historii prezydentem, który został postawiony w stan impeachmentu. Trzecim po prezydencie Billu Clintonie i po prezydencie Andrew Jacksonie z początków XIX wieku. Na chwilę obecną o potencjalnym odwołaniu prezydenta zdecyduje Senat. Konieczne jest uzyskanie w Senacie większości względnej 2/3 głosów. I tak patrząc na to zupełnie realnie, pragmatycznie, szanse na odsunięcie od władzy prezydenta Trumpa są praktycznie zerowe. A to z tej prostej przyczyny, że po pierwsze Republikanie mają większość w Senacie, w Izbie Reprezentantów większość mieli demokraci, stąd też w ogóle postawienie prezydenta w stanie impeachmentu było możliwe. Natomiast w Senacie rządzą Republikanie. Tam, tak jak już wspomniałem, tutaj konieczna jest większość nie połowy senatorów, ale znacznie większa, więc w ogóle to, że aż tak wielu senatorów republikańskich zdecydowałoby się zagłosować przeciwko swojemu prezydentowi, no jest praktycznie scenariuszem z gatunku raczej.
Ale nie można wykluczyć, że w Kongresie Republikańskim nie znajdą się takie osoby.
Znaczy, tak, tylko pamiętajmy, że to musiałoby być nie 2-3 osoby, tylko to musiało być bodajże, żebym teraz dobrze policzył, ponad 10 senatorów. A to by oznaczało w zasadzie bunt przeciwko prezydentowi Trumpowi, rzucenie mu wyzwania i powiedzenie, prezydent nie będzie właściwie, nie jest kandydatem, który z naszym zdaniem, zdaniem Republikanów powinien biegać się o reelekcję. Także to nie jest tak, że to byliby pojedynczy buntownicy, którzy sprzeciwiliby się Trumpowi, tylko to musiał być bardziej, nazwijmy to, masowy opór, a na to w tym momencie się nie zanosi. Także formalnie rzecz biorąc, oczywiście taka możliwość jest, istnieje, procedura trwa i jak wspomniałem, jest to wydarzenie historyczne, bo jednak ten proces został uruchomiony, natomiast realnie rzecz biorąc, szanse są właściwie znikome, także nie spodziewałbym się tego, że nagle w styczniu, bo wydaje się, że w styczniu to głosowanie w Senacie się odbędzie, choć to też do końca niewiadome. Teraz Izba Reprezentantów, właściwie przewodniczący speaker Izby Reprezentantów musi przekazać tę sprawę do procedowania Senatowi. To się może opóźnić, także nie wiadomo dokładnie, kiedy to głosowanie się odbędzie. Natomiast no, nie spodziewałbym się nagle, że w styczniu okaże się, że pan prezydent Trump panem prezydentem już nie jest. I myślę, że raczej całą tę procedurę od samego początku należało rozpatrywać w kategoriach walki politycznej, choć jak powiedzieliby demokraci, walki moralnej, bo zdaniem kongresmenów demokratycznych to jest po prostu moralny obowiązek, konieczność powiedzenia nie naruszaniu konstytucji, nadużywaniu władzy i po prostu niszczeniu amerykańskiej demokracji. Taka jest opowieść strony demokratycznej i oni starają się ją jak najmocniej akcentować.
Czyli możemy założyć, że Donald Trump podzieli los swoich poprzedników, zarówno Andrew Johnsona, jak i Billa Clintona. W takim razie przejdźmy do wyborów prezydenckich już w 2020 roku. Kto może być kontrkandydatem Donalda Trumpa? Czy już w ogóle coś wiadomo w tym temacie?
To jest pytanie bardzo trudne. Wszystko rozstrzygnie się na przestrzeni najbliższych właściwie 2-3 miesięcy, kiedy będą trwały prawybory w Partii Demokratycznej. Ich najważniejszym elementem, kulminacją jest tak zwany super wtorek, który w tym roku wypada 3 marca, wtedy kluczowe stany głosują w tych prawyborach za swoim kandydatem. I to, co jest bardzo ciekawe w tych wyborach, to ogromna ilość niezdecydowanych demokratycznych wyborców. Na razie w sondażach prowadzi były wiceprezydent Joe Biden, zresztą ten, z którego synem związana jest kwestia impeachmentu prezydenta, tak, ukraińska impeachmentu prezydenta Trumpa. Na drugim miejscu mamy Billego Sandersa. Ja teraz podaję właściwie najnowsze takie wyniki sondaży. Na trzecim miejscu nową twarz, jeżeli chodzi o wyścigi prezydenckie, czyli senator Elizabeth Warren. Aczkolwiek różnica między nią a Sandersem jest dosyć niewielka, zresztą te wyniki się bardzo mocno zmieniały, bo jeszcze w połowie października Elizabeth Warren wyraźnie górowała nad Billim Sandersem i co więcej, jej notowania wręcz zbliżały się do notowań wiceprezydenta Bidena. Teraz ta sytuacja się odwróciła. Ale istotne jest to, że mamy ogromną liczbę, zdecydowanie większą niż w poprzednich latach, wyborców niezdecydowanych. A zatem tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. I dzisiaj, przeglądając zarówno sondaże, jak i wsłuchując się w głosy analityków i komentatorów politycznych, nie możemy w zasadzie stwierdzić, kto będzie kontrkandydatem prawdopodobnie prezydenta Trumpa w wyborach w przyszłym roku. W tym momencie trzy mocne nazwiska to jest Joe Biden, Bernie Sanders i Elizabeth Warren.
Dzisiaj odbyła się coroczna konferencja prasowa z udziałem Władimira Putina. Prezydent Rosji komentował, dosłownie to było przed kilkoma godzinami, sprawę impeachmentu Donalda Trumpa. Ciepło wypowiadał się na jego temat. Tutaj też cytat: impeachment Trumpa to element walki politycznej, podobnie jak bezpodstawne oskarżenia o spisek z Moskwą. Czy możemy traktować taką wypowiedź jako jakiś krok do zbliżenia w relacjach rosyjsko-amerykańskich i jak one teraz wyglądają?
Ja bym, panie dyrektor, powiedział raczej, że jest to krok bardzo putinowski, mający na celu wbicie siekiery w plecy prezydentowi Trumpowi. Pamiętajmy, że tak wczoraj, o ile się nie mylę, zostały nałożone sankcje związane przez Amerykanów z gazociągiem Nord Stream 2. Jak na razie Europa na taki krok, a tym bardziej Niemcy, się nie zdecydowały. Przeciwko Nord Stream 2 najbardziej aktualnie protestuje i walczy Ameryka, w tym administracja prezydenta Trumpa. Więc ja właściwie od samego początku uważam, że mówienie o tym prorosyjskim kursie prezydenta Trumpa jest nadużyciem. Natomiast teraz pan prezydent Putin doskonale to rozgrywa. Mówi, już to jest w ogóle absurdalne stawanie Trumpa w stan oskarżenia, w stan impeachmentu. To jest nieprawda. No przecież takie słowa to jest miód na uszy i woda na młyn przeciwników prezydenta Trumpa, którzy powiedzą, jak to? No przecież tutaj czarno-białe widać, że Rosja prezydenta Trumpa popiera. A zatem ta zagrywka Putina to jest raczej pocałunek śmierci w stronę Trumpa, a nie żaden wyraz jego poparcia. I powiedziałbym, że jest to wypowiedź w bardzo takim putinowskim stylu. Z jednej strony pełna życzliwości, a z drugiej strony tak naprawdę przysiąknięta morderczą trucizną.
My dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać na tematy rosyjskie, będziemy łączyć się z Pawłem Bobołowiczem. Ale jeszcze jedno pytanie. Jesteś teraz w Nowym Jorku, w Warszawie już trwa wrzawa świąteczna, na ulicach jest pełno ludzi, w sklepach również wszyscy robią świąteczne zakupy. Jak wygląda ta sytuacja w Nowym Jorku?
Oczywiście Nowy Jork żyje świętami, wszędzie wielkie choinki, ozdoby świąteczne, domy przepięknie przystrojone, to jest amerykański zwyczaj, czyli przystrajanie domów, które znamy chyba wszyscy z filmów amerykańskich, nie przymierzając filmu Kevin sam w domu. Także czuć atmosferę świąteczną czuć w zasadzie wcześnie, wszędzie. Natomiast taka jeszcze mała łyżka polityczna na tej atmosfery świątecznej, no cóż, niestety również tutaj wkrada się ten konflikt światopoglądowy, który widzimy na każdym kroku, bo nagle sprawą właśnie światopoglądową staje się, czy życzymy sobie Merry Christmas, czyli wesołych świąt, czy na przykład życzymy sobie Happy Holiday, wesołych wakacji.
Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za tą korespondencję. A to jeszcze jedno krótkie pytanie. Wracasz na święta do Polski, czy zostajesz w Nowym Jorku?
Tym razem zostaję na święta w Nowym Jorku, nad czym nie ukrywam, bardzo ubolewam, bo wprawdzie będzie to ciekawe doświadczenie, natomiast ja zawsze starałem się spędzać święta z rodziną w Polsce i pomimo całego tutaj blichtru świąt amerykańskich, jednak cienię sobie najbardziej nasze polskie święta. No, w tym roku tak się poukładało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę jednak w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Tomasz Grzywaczewski, prosto z Nowego Jorku, reporter, pisarz i prawnik międzynarodowy. Dziękujemy.
Serdecznie dziękuję i życzę dobrego popołudnia.